Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Za kilka chwil to połączenie, mam nadzieję, będziemy mieli. To, co jeszcze jest warte, aby wspomnieć na temat tego paktu migracyjnego w Polsce. Oczywiście dyskutuje się o nim tylko i wyłącznie w kontekście tych zagrożeń i tego, co ze sobą niesie kwestia relokacji, ewentualnych kar, które będzie trzeba płacić za każdego nieprzyjętego uchodźcę, bo to, przypomnijmy, jest 20 tysięcy euro. Ale w tym mechanizmie jest też pewna wspólna polityka dotycząca między innymi sprawdzania nielegalnych migrantów, rejestrowania tych osób, identyfikowania ich, jeżeli to nie jest uchodźca, na przykład, to szybkiego wydalania z terenów Unii Europejskiej. To jest też ważne, że chociaż on budzi kontrowersje, pewnie słusznie budzi kontrowersje, ten mechanizm relokacji, no to z drugiej strony właśnie jest jeszcze kwestia wydalania tych, którzy nie potrzebują takiej pomocy, więc na przykład w części państw tej starej Europy, Europy Zachodniej, ten pakt wręcz jest krytykowany jako taki, który uderza w prawa nielegalnych migrantów, w prawa uchodźców. Także warto też o tym wspomnieć, a już teraz mamy połączenie z Ryszardem Czarneckim, eurodeputowanym, a teraz już posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa. Dzień dobry, kłaniam się.
I zacznę może od tego, jak minęła panu noc. Wiemy, że cały czas fizycznie jeszcze pełni pan te dyżury z częścią posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Jak wygląda obecnie sytuacja?
Tak, to już mój ósmy dyżur, najpierw w konferencji prasowej, potem z telewizji. No, duch jest dobry, poczucie, że bronimy rzeczy najważniejsze, czyli wolności, w tym wolności słowa jest. Są ludzie zarówno Sejmu, Senatu z Parlamentu Europejskiego. W ostatnich godzinach był Antoni Macierewicz, była Anna Fokiega, Marcin Chorała, Marek Matuszewski, Piotr Uściński. No, mogę tak wymieniać, ale przyjeżdżają ludzie, to warto podkreślić, z bardzo daleka. Czy już mieszkał w Warszawie, to nie jest wielki problem, ale też, żeby taki dyżur 8-godzinny, a w moim przypadku parę razy było 12 godzin, to wiele z nich musi jechać czasem tyle samo, ile potem dyżurują. Czekamy na to, co się wydarzy. Czekamy na decyzję KRS-u, pozytywną oczywiście, no a za 3 dni myślę, że wiele, wiele tysięcy osób pojawi się przed Sejmem, żeby zademonstrować właśnie solidarność z wolnością, tak to bym określił.
Bo za 3 dni, 11 stycznia, faktycznie jest ten zapowiadany, głośny marsz. Natomiast prezydent Andrzej Duda zaprosił członków Rady Mediów Narodowych na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. To spotkanie ma odbyć się jutro w samo południe, właśnie ma dotyczyć sytuacji w mediach publicznych. Co może się rozstrzygnąć na tym spotkaniu? Czy można mówić, że to jest pewien nowy krok, nowy etap w tym całym zamieszaniu dotyczącym mediów publicznych?
To jest ważny krok, jaki będzie symboliczny, ale tutaj Rada Mediów Narodowych, atakowana bardzo brutalnie, że jest na przykład niekonstytucyjna, tak jakby wszystkie organy państwa musiały być wpisane do ustawy zasadniczej, naprawdę nie muszą, została w ten sposób wskazana przez głowę państwa, że jest bardzo ważnym punktem odniesienia, że bez niej ładu medialnego nie da się realizować. I myślę, że pan prezydent po raz kolejny staje po sobie wolności. Dobrze się stało, że do tego spotkania dochodzi. Oczywiście wrogowie wolności chcieliby, aby w murze obrońców wolności były jakieś wyłomy, aby ktoś skrewił, mówiąc językiem potocznym. No ale jak widać, to nie jest możliwe. Takie oczekiwania to wishful thinking, myślenie życzeniowe. Ja mam takie poczucie, że po prostu trzeba robić swoje. Rada Międzynarodowych ma swoje zadania i nie ma sensu dywagować, że no, w czasach, kiedy jesteśmy w opozycji, to pewnie lepiej byłoby, gdyby była tylko sama krewa na naszej telewizji, takiego, co się pojawiają, bo to nie ma sensu, takie deliberacje. Mamy przed początek prawdy, z tych instrumentów prawdy trzeba korzystać.
To teraz jeszcze na moment spójrzmy na politykę unijną. Media donoszą, że w ramach tego paktu migracyjnego Bruksela przygotowuje tak zwany mechanizm wyrównawczy. Co on oznacza?
Znaczy, no, oznacza to, że za błędy polityki poszczególnych państw Unii będą płacić te kraje, które błędów nie robiły, a więc to oznacza, że będzie wciskane nam, krajom, które do tej pory nie przyjmowały uchodźców czy imigrantów, będą wciskane większe kwoty właśnie tychże imigrantów. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, o której się w Polsce bardzo mało mówi, mianowicie na taką totalną, czy prawie totalną dyskrecję, którą zarządzono w tej sprawie. Bardzo niewiele informacji, zobowiązanie do poufności. Ja oczywiście wiadomo, o co chodzi. No, ponieważ gdyby się opinie publiczne poszczególnych krajów dowiedziały, czym to się je, jaka rzeczywiście, jaki rzeczywiście jest scenariusz, no to oczywiście oburzenie i pewnie reakcje społeczne byłyby dużo większe. To jest taka próba przez elity unijne, przez establishment, przepychania pewnych rzeczy na zasadzie no, nieświadomości opinii publicznej. To oczywiście nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma nic wspólnego z transparencją, ale jest faktem i to pokazuje złe intencje.
Ale z drugiej strony, panie pośle, ja tutaj muszę jeszcze dopytać, no bo to nie jest też rzecz, o której myśmy się dowiedzieli tydzień temu czy miesiąc temu. Polska przecież no, już od niemalże 2 lat tej trwającej wojny przyjęła ponad 18 milionów ukraińskich uchodźców. Oczywiście znaczna większość z nich wróciła na Ukrainę, ale nie zmienia to faktu, że cały czas ten przypływ ludzi był. Czy w tamtym momencie, już miesiąca, być może rok temu na przykład, były podejmowane takie próby zabezpieczenia Polski albo rozmowy, że my teraz pomagamy, jesteśmy tym państwem na pierwszej linii frontu, ale już tych uchodźców przyjęliśmy?
Wielokrotnie o tym w rozmowach w Brukseli ten temat poruszał, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Mówili także poszczególni ministrowie, którzy przyjeżdżali do posiedzenia Rady Unii Europejskiej, już nie Rady Europejskiej, tylko Rady Unii Europejskiej. To dwa różne struktury, organy unijne. Bardzo wielu z nas o tym mówiło również w Europarlamencie. No jakoś, może nie posłom z tej opozycji, ale europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. To był argument niczym groch rzucany o ścianę. Bardzo Polskę chwalono, że tak, publicznie oczywiście, żeśmy przyjęli Ukraińców. Natomiast też nie przekładało na uwzględnienie tego w tych projektach nowej polityki imigracyjnej, czyli polski murzyn zrobił swoje, a teraz polskiemu murzynowi, trawestując znane powiedzenie, włoży się dziesiątki czy setki tysięcy tych imigrantów bez naszej zgody, a także uwaga, często wbrew ich woli, bo o tym się nie mówi, ale ci, którzy tyle rozmawiają o wolności, którzy uważają, że każdy ma prawo być sam, gdzie chce, jakoś w tej sprawie milczą. Oczywiście ludzie też będą zmuszali, żeby do Polski przyjechać, a przecież oni po pierwsze wolą być w krajach, gdzie jest większy dobrobyt niż Polska, a po drugie w krajach, gdzie są już ich rodacy czy wyznawcy religii, mówię tu głównie o muzułmanach, w krajach Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Więc tutaj też zwracam uwagę na tą drugą stronę medalu. Jest to też nie tylko zmuszanie Polski, żeby przyjęła niechcianych imigrantów, ale zmuszanie imigrantów, żeby w Polsce się osiedlali, wbrew im samym bardzo często.
Na ten moment premier Donald Tusk powiedział wprost i jednoznacznie, że Polska nie przyjmie ani jednego nielegalnego uchodźcy. Co to może oznaczać w praktyce?
Polska zagłosowała przeciw na Radzie Unii Europejskiej, obecnie rząd, ale nie zgłosiła weta. To jest jednak pozorowanie sprzeciwu, bo gdyby było weto, to by nastąpił pewien taki paraliż w tej kwestii, byśmy kupili czas do negocjacji. To nie nastąpiło, a to oznacza mniej więcej, że cała machina dalej się toczy. No, oczywiście można powiedzieć, że pan premier może w tej chwili powiedzieć tak, byliśmy przeciw, no ale przegłosowali nas. No przecież zna doskonale mechanizm unijny, bo przecież tutaj spędził w Brukseli sporo czasu, dwie kadencje jako szef Rady Europejskiej, potem jako szef Europejskiej Partii Ludowej i wie, że to ten sprzeciw niczego nie wniósł poza samozadowoleniem i ewentualnym medialnym sprzedaniem tego w własnym kraju. I dlatego też no, tutaj jak ta S do kości zostały rzucone. Jeżeli według tych reguł, jeżeli się one utrzymają, a wszystko wskazuje na to, że tak, to owszem, być może uchodźców nie przyjmiemy na razie, ale za to zabudzimy i to bardzo mocno, bo to jest kwestia 20-20 paru tysięcy euro za każdego, a ponadto no dzisiaj pan premier tak mówi, a za parę miesięcy, jak miną wybory samorządowe, które są za 3 miesiące i wybory europejskie, które są równo za 5 miesięcy, 1 dzień, no to może okazać się, że rząd ma jednak inne zdanie. Jeżeli pani pozwoli, tutaj będę miał w tej sprawie pewną nieufność do nie tylko deklaracji, ale intencji pana premiera.
A co ja mogę panu zabronić, panie pośle? Bardzo serdecznie dziękuję. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie do głosu wolnego, wolność usłyszącego, jakim jest Radio Wnet. Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Dziękujemy za czas. Drodzy państwo, 7:32, poranek Wnet trwa. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że 8 stycznia to bardzo ważna data także, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, bo to data urodzin króla rock'n'rolla Elvisa Presleya, ale jeżeli chodzi jeszcze o ważne daty właśnie z życia tego wybitnego muzyka, no to w 1943 roku 11-letni już Elvis Presley dostał od taty na urodziny gitarę za $12, mimo że wyraźnie domagał się roweru. Ciekawe, jak potoczyłyby się losy Elvisa Presleya, gdyby to był właśnie rower, a nie gitara. Jeszcze z ważnych informacji, bo Elvis Presley miał brata, bliźniaka. Jego brat niestety urodził się martwy. To było też właśnie dokładnie 8 stycznia w 1935 roku. Teraz słuchamy, a za moment kolejni goście. Porozmawiamy z analitykiem Nowego Ładu. Pojawi się Kacper Kita i tutaj będziemy kontynuowali rozmowę dotyczącą przyszłości i kierunku, w jakim zmierza Unia Europejska.